Kryminalne zagadki Podlasia.
Dzisiaj kryminalne zagadki Podlasia przenoszą się z Białegostoku do Bakałarzewa. To są okolice Suwałk, bo tam mieszkali Stefan i Marcin. Znali się i utrzymywali towarzyskie stosunki, po prostu byli kolegami. Stefan miał nosa do interesów i po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zarobione tam pieniądze inwestował w różne biznesy. Działki, żwirownie, bar, sklepy. Z roku na rok jego majątek powiększał się, budząc podziw, ale też i zawiść. Co wiemy o Marcinie?
O Marcinie wiemy to, że tyle szczęścia i nosa do tego biznesu, do interesów, co Stefan nie miał. Borykał się z długami, zalegał z alimentami, również był także spłacał długi, które pozostawili na nim jego rodzice. Próbował różnych swoich pomysłów na biznes, ale żaden tak na dłuższą metę nie przynosił efektu. Cały czas pogrążał się w tej niekorzystnej sytuacji finansowej. I tak było do 2013 roku, bo wtedy stwierdził, że chyba los się do niego uśmiechnął, mianowicie urząd gminy w Bakałarzewie ogłosił przetarg na równanie i żwirowanie dróg. Marcin wpadł na pomysł, żeby wziąć udział w tym przetargu, tylko tutaj pojawił się pewien problem. Aby spełnić warunki wymagane właśnie w tymże przetargu, potrzebował maszyn, konkretnie koparki i równiarki, ale nie miał na to środków. W tej sytuacji zwrócił się do Stefana o pomoc, poprosił go zwyczajnie o pożyczkę.
Ta pożyczka została udzielona, ale na bardzo twardych warunkach. Mężczyźni nawet spisali umowę, w której to znalazły się takie zapisy, że Marcin pożycza od Stefana 100 tysięcy złotych, ale miał mu oddać 20 tysięcy złotych odsetek, a w przypadku niewywiązania się z umowy zobowiązał się do notarialnego przeniesienia na Stefana własności kilkuhektarowej działki, której był właścicielem. Marcin zapożyczone pieniądze kupił sprzęt, ale znowu los się do niego nie uśmiechnął, bo tego przetargu nie wygrał. Do tego wisiała nad nim konieczność regulowania zaległych zobowiązań. No i oczywistym jest, że Stefan po pewnym czasie zaczął się domagać zwrotu tej pożyczki. Co się działo dalej?
Zaczęło się dziać to, co się zazwyczaj dzieje w takiej sytuacji, kiedy dłużnik nie zamierza spłacać swojego zobowiązania. Unikanie telefonów, unikanie kontaktu. Ostatecznie jednak Stefanowi udaje się zrobić tak, że umawia spotkanie u notariusza w kancelarii w Suwałkach. Jest wyznaczony dzień tego spotkania, jest to 29 listopada 2013 roku. Stefan i Marcin mają razem na to spotkanie właśnie pojechać. Marcin jeszcze jakby do tej pory nie daje żadnych oznak tego, że tak naprawdę nie zamierza spłacać tego długu, ani tym bardziej nie zamierza przepisywać na Stefana swojej działki. Dzień przed wyjazdem, właściwie wieczorem, przygotowuje długi po 20-centymetrowy nóż, chowa go do torby. Z rakietnicy natomiast sporządza samopoł. Ten samopoł również chowa do torby. I kiedy rano Stefan przyjechał do niego własnym samochodem, żeby właśnie, można by powiedzieć, nawet przysługę mu zrobić jeszcze i zawieźć go tym swoim autem do Suwałk, Marcin zabiera tę torbę, wsiada razem z nim do samochodu i wyjeżdżają w kierunku kancelarii notarialnej.
I wtedy zaczynają się dramatyczne wydarzenia. Marcin trzymał wspomnianą torbę bardzo blisko siebie. Jakiś czas po wyjechaniu z Bakałarzewa poprosił Stefana, żeby zjechał w boczną drogę i wtedy do niego wystrzelił. Wtedy jeszcze szczęśliwie strzał został zamortyzowany przez torbę oraz zimową ubrania, przez co nie wyrządził on Stefanowi krzywdy. Stefan zatrzymał samochód, z którego obaj mężczyźni wysiedli i Marcin wtedy rzucił się na niego z nożem. Celował tak naprawdę gdzie popadnie. Łącznie zadał Stefanowi co najmniej 38 ciosów nożem. Jak się później okazało, również dusił go i uderzał twardym przedmiotem. Kiedy zauważył, że Stefan nie żyje, zabrał z jego portfela 10 tysięcy złotych, a ciało pozostawił w rowie. Potem dzieją się rzeczy, na które nie jeden autor powieści kryminalnych pewnie by nie wpadł.
I właśnie mamy taki paradoks, bo z jednej strony ta ilość ciosów świadczyłaby o pewnej jakiejś panice, właśnie o nieprzygotowania, bym powiedział, jakimś takim mentalnym. To nie był urodzony zabójca, można by powiedzieć. Swego rodzaju afekt, choć zaplanowany, to co nastąpiło później, to zacieranie śladów, o których zaraz opowiem, to właśnie świadczyło wręcz przeciwnie o takiej premedytacji, o drobiazgowym planowaniu tego krok po kroku, co zrobić, aby uniknąć odpowiedzialności. I jak to wyglądało? Kiedy właśnie Marcin upewnił się, że Stefan nie żyje, przeszukał jego kieszenie, tam była ta znaczna kwota pieniędzy, które zabrał, udał się do swojego miejsca zamieszkania, skąd wziął koparkę, którą już miał. Tą koparką przyjechał na miejsce, tam gdzie pozostawił ciało w tym rowie, a w pobliżu znajdowała się jego działka. Zabrał to ciało koparku, przyjechał na tą działkę, tam zakopał właśnie to ciało na swojej posesji i stamtąd odjechał, wrócił do swojego mieszkania. W piecu spalił ubranie, w którym był podczas dokonywania zabójstwa. Spalił też telefon Stefana, żeby zatrzeć w ten sposób ślady. No i właśnie, pełne wyrachowanie, bo po godzinie 10 stawia się Marcin w kancelarii notarialnej i jak gdyby nigdy nic, pyta, czy Stefan już do tej kancelarii dojechał. No okazuje się, że nie ma go przecież tam na miejscu. Zaczekał, zrobił jakieś zakupy w mieście, w Suwałkach, odebrał dzieci, odebrał konkubinę, w międzyczasie chyba nawet spłacił część długów. Podobno, na taką informację natrafiłem, kupił jeszcze kilka ton węgla. i wrócił jak gdyby nigdy nic do Bakałarzewa.
Po kilku godzinach od zabójstwa Marcin stwierdził, że powinien pozbyć się samochodu Stefana. Wrócił do niego i najpierw jeździł po okolicy, wypatrując dobrej kryjówki, a ostatecznie wjechał do lasu w pobliżu wsi Bakaniuk i tam najpierw wlał do środka auta 3 litry benzyny, a później podpalił samochód. Potem zadzwonił jeszcze do kolegi z prośbą o podwiezienie, tłumaczył, że zepsuł mu się samochód. Następnego dnia Marcin uznał, że powinien jeszcze lepiej ukryć ciało Stefana. Co tu się wydarzyło?
Zanim powiem, co Marcin zrobił z ciałem Stefana, cofnijmy się jeszcze do poprzedniego dnia, bowiem wtedy rodzina, która zorientowała się, że Stefana nie ma w domu, nie wiadomo, co się z nim dzieje, zgłosiła ten fakt policji, a policja rozpoczęła poszukiwania. W tym następnym dniu, kiedy Marcin właśnie doszedł do wniosku, że te zwłoki należałoby lepiej ukryć, wykopał je z tej swojej działki, przewiózł je koparką w inne miejsce, ponownie je zakopał, teren wyrównał równiarką i miało się już nic nie dziać. Ale pamiętajmy o tej policji, bo policja wiadomo, w takich czynnościach przeprowadza przede wszystkim szczegółowe przesłuchanie, rozpytanie i wywiad wśród członków rodziny, żeby ustalić takie jakieś informacje, które mogłyby ich naprowadzić, co się mogło z nim zadziać, być może planował to zniknięcie. Różne rzeczy się wydarzają. Podczas tego wywiadu najprawdopodobniej doszło chyba do ujawnienia tejże umowy, która została zawarta pomiędzy Stefanem a Marcinem. Tej umowy, która wskazywała na istnienie bardzo, bardzo dużego zobowiązania finansowego, a tym samym policjantom przyszło do głowy, że być może tutaj się kryje odpowiedź na pytanie, co się dzieje ze Stefanem, a tym samym, że to Marcin ma z tym jakiś związek.
Dodajmy jeszcze, że leśniczy tego samego dnia odnalazł spalone auto Stefana, o czym poinformował policję i te wszystkie ślady zaczęły się łączyć jakoś w jedną całość. Policjanci zatrzymali Marcina i ten szybko przyznał się do zabójstwa i wskazał miejsce ukrycia zwłok. Tłumaczył się tym, że został doprowadzony przez Stefana do ostateczności, sprzedaży ziemi. Ale czy można w takiej sytuacji mówić o jakiejkolwiek ostateczności, kiedy ta ostateczność zadziałała w drugą stronę? To znaczy Marcin ostatecznie Stefana zabił. A dlaczego? No dlatego, że sam od niego pożyczył pieniądze. Ba, mało tego, do ukrycia jego ciała użył maszyn, które kupił za pieniądze pożyczone od Stefana. To jest tak karkołomne i tak niewiarygodne, że po prostu aż ciężko sobie wyobrazić taki scenariusz.
Myślę, że należy to potraktować w kategoriach linii obrony, którą przyjął Marcin. Jak się okazało w trakcie śledztwa, tak naprawdę w tamtym czasie on miał na koncie kwotę ponad 100 tysięcy złotych, czy około tejże kwoty, co powodowało, że tak naprawdę, jeżeli nie całość nawet, to przynajmniej znaczną część tego zobowiązania wobec Stefana mógł spłacić z własnych środków. A to właśnie, co powiedział śledczym, że postawił się w roli takiego, przypuszczam, że zabiedzonego człowieka, którego dotychczasowe kłopoty pogrążały finansowo coraz bardziej i teraz ta sytuacja ze Stefanem jeszcze dołożyła, nawet nie cegłę, tylko cały blok, można całą ścianę powiedzieć, tego ciężaru. Chyba w ten sposób chciał się z tego wybronić, ale jak powiedziałem, śledczy wpadli na ślad w postaci tych środków na koncie. No i tutaj już nie było usprawiedliwienia.
Przecież Marcin mógł równie dobrze sprzedać zakupione wcześniej maszyny, być może nawet w tej samej cenie, albo bardzo podobnej, bo te maszyny nie były zbyt mocno używane przez niego, bo przecież nie udało mu się w końcu wygrać tego przetargu, a czas nie był jakiś bardzo długi od tamtego momentu zakupu aż do momentu zabójstwa.
Pamiętajmy, że ostatecznie byli to też znajomi z tej samej wsi, znali się od lat, więc gdyby była wola tej spłaty czy jakiegoś załatwienia tej sprawy, jakiejś konkretnej propozycji, że zrobimy tak czy tak, to przypuszczam, że Stefan z mniejszą czy większą chęcią jednak na to by się zgodził. No tymczasem chyba od początku tej woli brakowało, skoro jakby to finalnie miało się to skończyć u notariusza, a to była ta ostateczność na wypadek, gdyby Marcin tego zobowiązania nie spłacał. Tym samym należy uznać, że chyba, tak jak zresztą uznał sąd końcowo, który skazał Marcina na 25 lat więzienia, jednocześnie w uzasadnieniu wskazując na jego motywację jako zasługującą na szczególne potępienie.
Bo tak trzeba to rozumieć, kiedy pożycza się od kogoś pieniądze, potem się kogoś unika, ostatecznie decyduje na zabójstwo, nie ma tutaj absolutnie żadnych wytłumaczeń i nie powinno być żadnej linii obrony.
Kryminalne zagadki Podlasia.